jeśli ktoś chce być świadomym wyborcą, no naprawdę musi spróbować wyjść, posłuchać, co proponują inni kandydaci przede wszystkim, wyjść ze swojej bańki informacyjnej, stanąć trochę z boku.
Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Podcastu znanego pod nazwą Faceci w kitlach. Przy mikrofonie Cezary Odrzyguś i oczywiście Marcin Osuch. A dziś będziemy zastanawiali się nad tym i rozmawiali z naszym gościem o tym, czy my mamy jeszcze możliwość decydowania o tym, co będziemy kupować, jak będziemy decydować o na przykład wyborach naszych politycznych, czy w ogóle mamy na to jeszcze wpływ, czy może wręcz inaczej, reklama, która nas atakuje wraz w zasadzie z każdego miejsca, przysłania niejako ten cały przekaz i podprogowo decydujemy się na taki, a nie inny wybór. Dzisiejszym naszym gościem jest ekspert w tej dziedzinie, pan dr Paweł Wójcik, który reprezentuje Uniwersytet Warszawski, jest ekspertem naukowym z Wydziału Zarządzania tegoże Uniwersytetu, prowadzi bloga psychografia.pl, jest autorem książki, która myślę, że mogłaby się spodobać wielu osobom, które interesują się właśnie zagadnieniem konsumentów, czy psychografii konsumentów w zasadzie. Czyli, no właśnie, zatem zaraz o tym porozmawiamy. Co to w zasadzie znaczy psychografia? No i właśnie, to może pierwsze pytanie. Co to jest psychografia i jak ma się kontekst psychografii do demografii? Bo gdzieś w toku analizy i przygotowania doczytałem, że ma to trochę wspólnego.
Dzień dobry panom, dzień dobry potencjalnym słuchaczom. Tak, od razu przejdę do definicji. Rzeczywiście termin psychografia został ukuty na gruncie marketingu, a dokładnie badań marketingowych w Stanach Zjednoczonych i w dosłownym tłumaczeniu oznacza grafikę psychiki, czyli opis psychiki. No tak jak demografia jest opisem demograficznym społeczeństwa, tak w przypadku psychografii jest to opis konsumentów pod względem psychologicznym, o tak bym chyba powiedział, już bardziej współcześnie, bo psychika to brzmi tak. W psychiatrię powoli wchodzimy, a tutaj chodzi jednak o coś innego. Czyli tutaj takie założenie tkwi stosowania takiego podejścia, cały czas mówimy o marketingu politycznym oczywiście też. Czyli marketing, jak panowie wiedzą, może dotyczyć wielu, wielu rzeczy. Wszędzie tam, gdzie są jakieś potrzeby konsumentów i trzeba je zaspokoić i dotrzeć do tych konsumentów z ofertą, no taką, żeby spowodowało, że oni z tego skorzystają. I w tym ma pomóc, podkreślam, bo to nie jest uniwersalna recepta i rozwiązanie wszystkich problemów związanych z tak zwaną sprzedażą. Przez sprzedaż to jest oczywiście słowo klucz, bo kiedy głosujemy na przykład na jakiegoś kandydata w wyborach, mamy za chwilę wybory lokalne, no to tak naprawdę dokonujemy aktu zakupu. Znaczy on jest towarem marketingowym, tak można chyba powiedzieć. I krótko mówiąc, chodzi o to, żeby wykorzystując wiedzę psychologiczną, chodzi o psychologię w kontekście zachowań konsumentów i decyzji i ich wyborów, spowodować, w zasadzie prowadzić komunikację marketingową, czytaj, tworzyć takie reklamy, które będą trafiały do konsumenta, uwzględniając jego profil psychologiczny. Taki przykład, który moim zdaniem to lepiej zilustruje, którym się często posługuje. Wszyscy na przykład wiemy, co to jest cecha osobowości, ekstrawersja i jej przeciwieństwo, introwersja, prawda? Czyli ekstrawertyk to jest ten taki towarzyski, dusza towarzystwa, wygadany, introwertyk lubi samotność, siedzi w domu. No i teraz, jeżeli byśmy chcieli na przykład tym dwóm konsumentom, jeden jest ekstrawertykiem, drugim introwertykiem, stworzyć reklamę, która będzie sprzedawała kawę, to wiedza psychograficzna w tym kontekście, wiedza o osobowości, o tej jednej cesze osobowości, podpowiada nam, że te reklamy muszą wyglądać zupełnie inaczej. Dla ekstrawertyka powinna być pokazana kawa i jej na przykład konsumpcja w towarzystwie znajomych. Czyli delektuj się z przyjaciółmi smakiem kawy, bo to do niego trafia. To jest jego świat, w którym on się dobrze czuje. Natomiast to nie trafia do introwertyka. Introwertyk tą kawą może się delektować w samotności i najchętniej to prawdopodobnie robi i tego typu przekaz do niego trafia. I to jest chyba taki dosyć prosty, ale mam nadzieję dosyć czytelny sposób wykorzystania wiedzy psychograficznej na potrzeby komunikacji marketingowej, bo najczęściej to chyba się dzieje właśnie w sferze komunikacji marketingowej.
A ja bym chciał się cofnąć na chwilkę 8 lat wstecz i już tłumaczę dlaczego. Więc cofnijmy się na chwilkę 8 lat wstecz. Mamy 2016, dzieją się dwie ważne rzeczy na świecie, wybory w Stanach Zjednoczonych, a także decyzje o Brexicie. I w tym kontekście obu tych decyzji politycznych zadziały się historia na temat właśnie psychografii, o której wtedy tak naprawdę szersza publika usłyszała po raz pierwszy, w kontekście Cambridge Analytica, czyli firmy, która zajmowała się właśnie takim targetowaniem ludzi poprzez między innymi wykorzystanie algorytmów facebookowych. I mamy rok 2024, minęło 8 lat. Coraz więcej ludzi siedzi w mediach społecznościowych. Zaraz mamy wybory samorządowe, w czerwcu czekają nas wybory do Parlamentu Europejskiego. Generalnie, o ile dobrze kojarzę, na świecie w tym roku praktycznie 1/3 świata będzie miała różnego typu wybory. I to wybory, gdzie mamy w tle sztuczną inteligencję. Mamy sztuczną inteligencję, która generuje deepfake'i, możemy generować i sztuczne zdjęcia. Teraz możemy i nawet generować wideo, możemy manipulować dźwiękiem, mając bardzo krótką próbkę dźwięku. I w tym kontekście pojawia nam się bardzo moim zdaniem kluczowe pytanie, czy w takim razie nadchodzące wybory, nie tylko tu w Polsce, ale generalnie na świecie, mogą być w tle właśnie tego, że ktoś nami manipuluje w kontekście, no mając wielkie algorytmy Facebooka, Instagrama i wielkich mediów, może tak naprawdę nami kontrolować, że powinniśmy głosować w jakiś sposób na tą czy inną partię?
Teoretycznie tak. Jest to, zaraz powiem, dlaczego mówię teoretycznie, jest to możliwe, bo to wbrew pozorom nie jest takie proste. Podstawowy problem z wykorzystaniem na taką skalę, w takim przypadku, jak pan to przedstawił, tego typu wiedzy polega na tym, że my musimy w jakiś sposób dojść do tego, żeby odkryć, jaki jest profil psychologiczny tej osoby, do której akurat chcemy skierować dany przekaz. Z pewną określoną intencją. I teraz, kiedy na przykład określamy profil psychologiczny, no nawet na potrzeby marketingu, to wykorzystujemy do tego narzędzia psychologiczne, czyli na przykład kwestionariusze, które mierzą cechy osobowości i wiemy w sposób niejako bezpośredni, jaka jest osobowość osoby, do której kierujemy jakiś przekaz po wypełnieniu tego kwestionariusza. W przypadku takiej komunikacji bardzo masowej i jednocześnie spersonalizowanej pojawia się kłopot taki, no bo to nie jest tak, że miliony ludzi, którzy korzystają z mediów społecznościowych, wypełnia kwestionariusze osobowości i ci, którzy kierują potem do nich przekaz, wiedzą, jaki oni mają profil. Ja daję przykład osobowości, bo to jest chyba najczęściej stosowana właściwość psychologiczna albo wymiar psychologiczny, który się stosuje w takich działaniach, ale tych wymiarów jest więcej, może jak będzie czas, to też o tym porozmawiamy, ale myślę, że tak zwana afera Cambridge Analytica toczy się wokół osobowości i przypomnę panom, co tam zrobiono. To znaczy dokładnie polski psycholog Kosiński, który w Stanach, czy w Wielkiej Brytanii, już nie wiem, gdzie on teraz jest aktywny akademicko, starał się nie tyle znaleźć algorytm, tylko szukał funkcji, która będzie wiązała lajki z cechami osobowości. I on to robił na próbie osób, czyli na początku to wyglądało tak, że rzeczywiście dosyć duża grupa konsumentów, użyję tego słowa, konsumentów mediów społecznościowych, wypełniła ten kwestionariusz i dokładnie wiedzieliśmy, co to są za osoby, jeśli chodzi o, nie wiem, ekstrawersję, introwersję i tym podobne cechy osobowości. Miał również dostęp do informacji, co oni lajkują, czyli mógł na podstawie lajkowania dokładnie sprawdzić, jaki jest związek między tymi dwoma sferami, można powiedzieć, czyli z jednej strony lajkowanie, z drugiej cechy osobowości. I od razu powiem, to fajnie brzmi, ale okazuje się, że lajki są pomocne i rzeczywiście sporo nam mówią o osobowości danej osoby, ale to nie jest tak, że możemy dokładnie wszystkie cechy na podstawie lajków przewidzieć. Więc jeśli robi się to na skalę masową, to ta niedokładność, można powiedzieć, się duplikuje, to znaczy powiększa, no po prostu ta niedokładność jest duża. Zresztą to, że z tym targetowaniem jest jednak jeszcze w cudzysłowie problem, no to pokazują doświadczenia, które panowie mają. Znaczy pan podał przykład, że pomyślał o butach, a one już są prawie wybranych gdzieś tam w jakimś sklepie internetowym. No ale zwróćcie panowie uwagę, ja na przykład dostaję mnóstwo jakichś ofert, na przykład kupuję sporo książek na Amazonie i dostaję po prostu mnóstwo pozycji, które kompletnie nie wiem, na jakiej podstawie ten algorytm to wybrał, bo to po prostu mnie w ogóle nie interesuje. A naprawdę mają sporo informacji o mnie, jeśli chodzi o moje preferencje zakupowe w tym specyficznym kontekście. Ale chcę tylko powiedzieć, że ta wiedza oczywiście będzie się zwiększała, czyli te algorytmy wykorzystujące tego typu informacje będą coraz dokładniejsze i coraz lepiej będą wykorzystywały te informacje poboczne, no bo tak naprawdę to lajkowanie, czy w ogóle jakie strony odwiedzamy, co nas interesuje, no to są informacje poboczne, które mogą wskazywać, do jakich cech naszych na przykład osobowości się odnoszą, albo lajkowanie przejawem jakiej naszej cechy jest, ale proszę mi wierzyć, psychika jest bardzo złożona, co panowie też pewnie doskonale wiedzą i na podstawie tylko tego, co kto lajkuje i gdzie odwiedza, jakie strony, to tak, no to możemy takie robić próby i coś tam z tego wychodzi, ale to nie jest tak, że po prostu możemy z osobami, które na przykład oglądają takie reklamy, robić co nam się żywnie podoba, bo wszystko o nich wiemy. Dam inny przykład. Nie chcę bagatelizować, że to nie jest problem, ale zwracam uwagę na jeszcze inny przykład. Nie wiem, czy panowie mają partnerów, czyli osoby bliskie, które bardzo dobrze znają i próbują z tą całą wiedzą, którą o nich macie, próbujecie ich do czegoś przekonać i często wam się nie udaje. Bardzo często. No więc wyobraźcie sobie teraz, że to się dzieje na skalę masową, gdzie ten stopień znajomości pod względem psychologicznym osób, do których kierujemy jakiś przekaz, no jest, jeszcze jest po prostu inny. Więc to nie jest tak, że tu za chwilę wszyscy będziemy robić wyłącznie to, co nam będą podsuwać przekazy reklamowe w internecie.
Tak, ale mam taką tutaj pewną wątpliwość, bo oczywiście zgadzam się z tym, że nie musimy znać pełnego profilu, żeby w jakiś sposób targetować pewne informacje. No ale z drugiej strony mamy sytuację z ostatnich kilku lat, pandemię COVID, później mieliśmy pełnoskalową wojnę na Ukrainie, teraz mamy wojnę na Izrael-Palestyna i w każdej tej sytuacji możemy wypuścić daną informację, która w jakiś sposób deprecjonuje tą czy inną stronę, no i jakby zawsze będzie tak, że do tych trafimy i złapi ich narracji, bo będzie pasowało do ich narracji świata, a tym nie trafi do ich narracji, bo mają odwrotną, no to w taki sposób i tak nie trafimy przynajmniej do tej, nazwijmy, 50% społeczeństwa, na którym nam zależy?
Znaczy, zgadzam się z panem, to znaczy rzeczywiście, dlatego bym powiedział, że póki co te efekty, które tu możemy jakieś obserwować, to są efekty na bardzo dużą skalę, czasami może być to języczek uwagi, o tak może powiedzmy. No, sam fakt przekonania tylko 2-3% społeczeństwa może być tym języczkiem uwagi, prawda? Zgodzimy się, bo jak pomyślimy, że nie wiem, Polaków, którzy mają prawa, mogą głosować, jest około 29 milionów, powiedzmy, że 60%, te ostatnie 70, idzie na wybory, no cały czas mówimy o olbrzymich liczbach głosujących. I te parę procent w tą czy w tą, w przypadku takiej zaplanowanej kampanii, tak, to może robić robotę i tak potwierdzam. Jeśli patrzymy na to w taki sposób, to rzeczywiście działa i to może przeważyć na którąś stronę, w zależności oczywiście jak dobry będzie ten przekaz. Bo teraz znowu proszę pamiętać, że też stoimy przed wyborem, do jakich cech się odwoływać, prawda, albo do jakiego wymiaru, na przykład no, często powszechne jest odwoływanie się do różnego rodzaju lęków, czyli na przykład taka cecha jak neurotyczność okazuje się, że dosyć dobrze się sprawdza, jeśli chodzi o te próby manipulacji, bo tak naprawdę neurotyczność odnosi się do niskiego lub wysokiego poziomu lęku. On oczywiście w psychologii mówimy o tym tak zwanym lęku zgeneralizowanym. Natomiast oczywiście są konkretne przejawy tego lęku. No może się pan obawiać, że panu zabiorą pracę imigranci, że zaleje nas mnóstwo cudzoziemców, którzy będą nam coś zabierać. No, znają panowie te narracje, które pojawiają się w głównych mediach i ja przyznam szczerze, nie sądzę, żeby za tym stał jakiś sztab psychologów, którzy takie rzeczy wymyślają, bo to politycy, czy marketing polityczny, czy osoby za to odpowiedzialne robią to intuicyjnie, korzystając z wiedzy potocznej. No, wbrew pozorom, spora część psychologii to jest tak naprawdę odkrywanie albo utwierdzanie tego, co my intuicyjnie czasami wiemy. I to jest też czasami falsyfikowanie pewnych naszych intuicyjnych przekonań, takich intuicji psychologicznych. Więc dobry specjalista od marketingu politycznego, no pewne rzeczy robi intuicji, ale też ma świadomość, że to nie jest tak, że zrobi coś z wykorzystaniem określonej wiedzy psychologicznej czy też innej i po prostu wszyscy pójdą w tą jedną stronę. No nie, to tak to nie działa. Na szczęście zresztą.
W toku tej wypowiedzi w zasadzie padło jedno z ważniejszych stwierdzeń, czyli intuicja, ale nim przejdę do pytania, to chciałbym podkreślić jedną rzecz. W toku analizy tych kilku materiałów źródłowych, które gdzieś tam przeglądałem przed wywiadem, zastanawiam się tak naprawdę w tym kontekście, czy psychografia to taka nauka, która pozwala nam niejako zrozumieć, jak manipulować ludźmi i czy może nie należałoby w zasadzie rozważyć ograniczenia pewnego angażowania właśnie specjalistów psychograficznych w kontekście na przykład kampanii, czy to marketingowych, czy wyborczych, aby społeczeństwo miało możliwość podejmowania decyzji bardziej świadomie i właśnie, a mniej intuicyjnie. To jest takie dość przewrotne pytanie i tutaj pewnie chciałbym szczególnie jakby podkreślić ten kontekst chyba takiego sformułowania jak brainwashing. Tak więc jak pan się na to zapatruje?
Zacznę może od tego, że nie uważam, że jest coś złego w tym, że ktoś chce poznać profil psychologiczny osób, do których kieruje swoją ofertę. No, bym powiedział, cały marketing właśnie od początku trochę się na tym zasadza. Tylko z postępami wiedzy psychologicznej to narzędzie, ten zasób wiedzy, jeśli można takie traktować jako narzędzie, no staje się coraz lepszy, bogatszy. Więc myślę teraz o tym zakazie, no to myślę, że to jest w ogóle nierealne, no bo to się nawet chyba kłóci ze zdrowym rozsądkiem. Bo tak jak mówię, no to w zasadzie cały marketing powinien być zastopowany, no bo tak jak mówię, no ja już nie chcę się odwoływać do definicji tak zwanych kotlerowskich, bo jak panowie wiedzą, Kotler jest takim klasykiem marketingu, więc już nawet nie chcę się odwoływać do tych definicji, ale tam generalnie chodzi po prostu o to prowadzenie pewnej aktywności sprzedażowej tak, żeby dotrzeć do potrzeb konsumentów i te potrzeby zaspokoić w najlepszy możliwy sposób swoim produktem albo usługą. Myślę, że paradoksalnie, ja kiedyś w toku jakiejś dyskusji z kolegami na wydziale stwierdziliśmy, że no jednak to, że takie książki na przykład powstają, jak wygrać wybory, perswazja polityczna i tym podobne, to po pierwsze skojarzenie jest takie, że to są podręczniki, jak manipulować ludźmi, ale znaczy można na to w taki sposób spojrzeć, ale z drugiej strony trzeba tą wiedzę popularyzować, bo najlepszym zabezpieczeniem jest edukacja. Edukacja i świadomość tych, którzy podlegają tego typu działaniom, żeby po prostu mieli świadomość, jakie możliwe działania wobec nich są stosowane, tak żeby ich przekonać do czegoś. Czy to do zakupu, czy do głosowania na określoną osobę. Wiem, że to brzmi trochę tak, no nie wiem, może bardzo akademicko, ale naprawdę, tak jak wiele sfer jest, no nie wiem, finanse, inwestowanie na przykład, to trudno zabronić chyba, to już musiałby się prawnik wypowiedzieć, trudno zabronić wielu działań prosprzedażowych, bo w zasadzie nie wiadomo, jak to skodyfikować. Natomiast świadomość tego i edukacja, do czego pewne rzeczy mogą prowadzić, albo właśnie jakim działaniem możemy podlegać, no to jest chyba na dzisiaj najlepsza recepta, żeby przed tym się w cudzysłowie uodpornić, przed tymi działaniami i wiedzieć, co, kto i w jaki sposób może stosować.
Mhm. A jak się właśnie uodpornić? Bo kiedy my możemy się zorientować, że zabiegi marketingowe, szeroko rozumiane, są sprofilowane pod nas. Czy to w momencie na przykład, kiedy zaczyna nam się faktycznie coś podobać, mimo iż wcześniej się tam nam to nie podobało? Czy może jest to kwestia tak naprawdę wielu emocji, które towarzyszy właśnie marketing? Już tu była wspomniana osoba neurotyczna, no ale właśnie na przykład strach. Czy może w tym kontekście też się zastanawiam, jak się odnieść tutaj, bo znalazłem gdzieś takie pojęcie czarnej propagandy. Czy to odnajduje się właśnie w tym całym kontekście? W którym momencie powinniśmy się być bardziej wyczuleni na to, że okej, tu chyba już zaszło coś za daleko, bo to jest już profilowanie mnie tak naprawdę w pewnym momencie.
Ja rozumiem, o co panu chodzi. I no myślę, że to jest trudne, no bo to jest potrzebna pewnego rodzaju autorefleksja. Ja już nie mówię o fachowcach, czyli na przykład panowie mają bardzo duży poziom wiedzy. Na dodatek rozmawiają z różnymi osobami, są prawdopodobnie bardzo interdyscyplinarni, jeśli chodzi o swoją wiedzę. Ale to powoduje, że myślę, że u panów ten autokrytycyzm, czyli taka refleksja, o której pan mówił, to już jest przesada, zdecydowanie panu jest łatwiej niż osobie, która no, powiedzmy nie ma aż tak dużego wyrobienia, chcę powiedzieć intelektualnego, mam nadzieję, że to będzie wartościujące za bardzo, albo po prostu zawodowo nawet tym się nie zajmuje, nie funkcjonuje, czyli no, lekarz przykładowo, który się zajmuje zupełnie innymi rzeczami, może być bardziej podatny na tego typu działania niż inżynier, powiedzmy, na przykład. Dlatego ta edukacja i samokrytycyzm, czy autokrytycyzm jest tutaj istotny, ale tak się zastanawiam, bo dlaczego ta refleksja i ten autokrytycyzm jest taki istotny, ponieważ te rzeczy, o których my tu mówimy, tak zwana psychografia, albo już zejdźmy może konkretnie, perswazja, czyli różne strategie perswazyjne, czy strategie wpływu społecznego, one dosyć dobrze w komunikacji tak zwanej masowej marketingowej działają w trybie przetwarzania peryferycznego. No, wiem, że wprowadziłem nowe pojęcie. W psychologii jest takie rozróżnienie na tryby przetwarzania informacji przez człowieka. Jest przetwarzanie tak zwane centralne, jest przetwarzanie peryferyczne. Przetwarzanie centralne to jest takie, że ja, kiedy na przykład przetwarzam informacje w naszej rozmowie, moja uwaga jest skierowana na panów, a jeszcze większa na tego pana, który akurat zadał pytanie albo zadaje pytanie. Ale mój mózg skanuje też otoczenie zewnątrz, czyli mój mózg może, jak na przykład w tle pojawiłaby się mucha albo byłoby napisane moje imię na ścianie tu za panem na górze, to ja bym prawdopodobnie to zauważył, czyli centralnie bym rozmawiał z panem, a nagle by weszła jakaś koleżanka pana z moim imieniem Paweł, ja prawdopodobnie bym w ogóle to zauważył. Dobrą ilustracją, jak to działa, jest tak zwany efekt cocktail party. Znają panowie ten efekt?
Czyli to jest ten moment, kiedy ktoś krzyknie na imprezie nasze imię i nagle się odwrócimy?
Tak, dokładnie. My jesteśmy pogrążeni w jakiejś innej rozmowie z kimś, czyli przetwarzamy centralnie, rozmawiamy z kimś, a ktoś w drugim końcu pokoju powie nasze imię, zupełnie nawet niezwiązane. To my zareagujemy, odwrócimy głowę. Nasz mózg cały czas skanuje nasze otoczenie. I teraz, kiedy my przetwarzamy centralnie, czyli jest centralne przetwarzanie oznacza, że my mamy jak największe możliwości krytycznej oceny tych informacji, które do nas napływają. I tu jest bardzo duża szansa, że widzimy, no nie, to jest bez sensu, ten argument jest nielogiczny, albo to jest już przegięcie, to jest czarny PR, czy czarna propaganda, jak ją by nazywać. Ale w sytuacji, kiedy my na przykład, nie wiem, coś oglądamy w internecie, przetwarzamy centralnie, a gdzieś pobocznie na paskach albo lecą jakieś informacje, ale jeszcze lepiej, gdy jest to jakaś grafika, która ma wyzwolić w nas określone emocje i ukierunkować nas emocjonalnie w pewną stronę, no to jest ta sytuacja, że my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że coś na nas działa i może mieć wpływ, nie musi, ale może mieć wpływ na przykład na nasze wybory albo nawet sposób myślenia o pewnych rzeczach. One są umieszczane w pewnym określonym kontekście emocjonalnym i ma to inny efekt. Pojawia się kolejne określanie, torowanie emocjonalne, wzbudzanie określonym kontekstem pewnego rodzaju emocji. No na przykład twarz dziecka. Absolutnie pozytywne emocje. Małe zwierzątko, no w ogóle pozytywne emocje. No, łatwo sobie wyobrazić, jak można wzbudzić emocje negatywne. Są tak zwane bodźce uniwersalne, tak zwane wyzwalacze emocjonalne, które no, pokazanie pająka, każdy podświadomie wzbudza to lęk albo wąż. No to są rzeczy, na które jesteśmy uwarunkowani ewolucyjnie, jeśli chodzi o takie reakcje emocjonalne. I to są te wszystkie rzeczy, które gdzieś peryferycznie mogą na nas działać, bo proszę pamiętać, że te rzeczy, o których właśnie rozmawiamy, jeśli chodzi o taką komunikację masową, to są różne właśnie takie subtelności działania peryferyczne, które powodują, że parę procent się z opiniami przesunie w jedną bądź drugą stronę. I na taką skalę to działa. Ale jak, czy to można tego zakazać? No moim zdaniem nie widzę w ogóle szans, bo to jest tak naprawdę niestety próba zatrzymania postępu wiedzy psychologicznej.
Jednym słowem będą typowo populistycznie mówić o tym, co ludzie chcą usłyszeć, a nie skupiać się wręcz tak naprawdę na swoim programie wyborczym.
A przypomina mi się też w sumie taki eksperyment, który troszkę jest opozycją do tego cocktail party efektu, bo kojarzy taki test, gdzie mamy się właśnie skupić na jakichś tam bodajże to byli tancerzy czy coś takiego i nagle w pośrodku tych tancerzy przeszedł goryl i praktycznie większość ludzi nie jest w stanie się zauważyć tego, że właśnie na scenie przez chwilę pojawił się goryl, tańczył, skakał i wyszedł i praktycznie większość z nas tego nie zauważy. Mam wrażenie, że też zdarza się taka opozycja do tego. Ale moje pytanie jest tutaj teraz w kontekście, przejdźmy troszkę do tej dziedziny polityki, bo wspomniał pan między innymi właśnie o elemencie perswazji, o wykorzystywaniu...
Wie pan co, ale mogę szybko się odnieść?
Jasne.
Bo oczywiście znam ten eksperyment, ale on tylko pokazuje, jakby tam zamiast goryla był, nie wiem, wilkołak, zapewniam pana, że byłby wyłapany. No goryl jest neutralny w tej sytuacji i to powoduje, że część osób go nie zauważa. Więcej niż, można powiedzieć, przeciętna, o tak bym powiedział. Więc wszystko zależy od bodźca.
Okej. Okay. To właśnie wykorzystajmy może te właśnie pytanie, te najbardziej proste bodźce, które korzystają z umiejętności perswazji i tak naprawdę marketingu, czy właśnie te korzystające z bardziej takich, nazwijmy to, big data. No więc mamy wybory. politycy bardzo często mają tą wiedzę marketingową, PR-ową, wiedzą, co zadziała perswazyjnie na nas, co zadziała może mniej. I zastanawiam się, czy ta wiedza jest oparta na tej takiej najbardziej naszych podstawowych właśnie, tak jak pan chociażby wspomniał, między innymi lękach, jakby stawianiu pewnej opozycji do pewnych rzeczy, które nas w jakiś sposób będą polaryzować. Niech będą chociażby tutaj przykładem imigranci, ale czy nie jest tak, że teraz zważywszy na to właśnie, że mamy do czynienia z big data, że zbieramy bardzo dużą ilość danych, że w którymś momencie politycy przejdą na taką typowo właśnie wyższy poziom i będą tak naprawdę profilować informacje do nas dzięki temu, że będą mieli po prostu o nas ogrom danych?
Znaczy ja myślę, że to się dzieje już, to się dzieje od wielu lat, no bo nawet powiedzmy sztaby wyborcze, które nie są zbyt zaawansowane analitycznie, czyli robią jakieś proste badania i prowadzą tak zwany odsłuch społeczny, no nie wiem, nawet śledząc to, co się dzieje w internecie, są firmy, które na przykład mierzą nastroje w internecie w odniesieniu do różnego rodzaju kwestii, pokazują, jaki to wzbudza poziom lęku i tym podobne. No tych narzędzi jest naprawdę bardzo dużo i rzeczywiście to się dzieje, moim zdaniem działo i będzie się dziać, to będzie coraz bardziej pewnie trafione. Tylko proszę pamiętać, że to jest trochę jak wyścig uzbrojeń. Póki jest demokracja, ja wiem, że to teraz może trochę zabrzmiało groteskowo w tym kontekście, ale póki jest demokracja, czyli wszyscy mają swobodę korzystania z pewnego zasobu wiedzy i mają różne pomysły, jak do siebie przekonać, to myślę, że to jeszcze nie jest tak źle. W momencie, kiedy mamy autorytaryzm, jest sytuacja taka, że tylko jedna strona ma wszystkie narzędzia i wkłada nam do głowy, czyli właśnie robi to pranie mózgów jednokierunkowo, no to jest szczególnie niebezpieczne. Więc znowu no, prozaiczna konkluzja. Demokracja, zwłaszcza taka demokracja rozumiana w sensie medialnym, to oprócz tej edukacji to jest kolejny element, który jak gdyby zmniejsza efekty tego oddziaływania psychologicznego, o którym mówimy. Wiem, że to trochę brzmi banalnie, ale naprawdę czasami banalne rozwiązania okazują się najbardziej skuteczne.
A jakie jeszcze rady by pan dał wyborcom, którzy zaraz pójdą do urn? Bo z naszej analizy, którą dokonaliśmy na podstawie wytycznych, czy informacji, które spływają do nas chociażby właśnie z platformy streamingowej, na której teraz nadajemy, wynika, że większość osób jest akurat osobami już pełnoletnimi, więc zaraz będzie szło do wyborów i zastanawiam się, jakie dobre rady mógłby pan dać wyborcom w kontekście dotychczasowej wiedzy o psychografii politycznej, na przykład na co zwrócić uwagę, w jakie pułapki nie wpaść, no i jak zrobić to jako świadomy obywatel?
Oczywiście tych rad może być wiele, ja też nie czuję się aż tak kompetentny, więc ja powiem tylko w pewnym wątku. Myślę, że podstawowy problem to są właśnie bańki informacyjne. Tak naprawdę bańki informacyjne, że my jesteśmy w pewnej bańce powiedzmy naszych znajomych albo zwolenników pewnego, nie wiem, poglądu albo pewnych wartości. I tak naprawdę to jest to największe niebezpieczeństwo, ponieważ bycie w bańce informacyjnej to jest tak naprawdę głównie strategia konfirmacyjna, czyli potwierdzanie naszych poglądów. Szukamy tych informacji, które są zgodne z naszymi poglądami, a jeśli mamy wątpliwości, to w tej bańce informacyjnej, jeśli te wątpliwości wpisujemy, czyli pojawiają się, czy głosimy, czy werbalizujemy, to natychmiast one są przez naszych tak zwanych znajomych albo wśród tych osób, które są z nami w tej bańce, są neutralizowane na zasadzie, no nie, stary, nie masz racji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że nasze wątpliwości w tym momencie znikają. Badania pokazują, że ludzie nie czytają programów wyborczych. Czyli tak naprawdę to jest, i politycy też to wiedzą, no ale pojawiają się jakieś pojedyncze, znaczy po pierwsze, część osób po pierwsze czyta te programy wyborcze i traktuje je całkiem poważnie. No ale powiedzmy, że tak zwany środek czyta to pobieżnie, ale są właśnie pewne słowa kluczowe i to jest takie ważne, znaleźć te słowa kluczowe, które przyciągną uwagę wyborców, ale z drugiej strony, jeśli ktoś chce być świadomym wyborcą, no naprawdę musi spróbować wyjść, posłuchać, co proponują inni kandydaci przede wszystkim, wyjść ze swojej bańki informacyjnej, stanąć trochę z boku, czyli spojrzeć trochę na, z góry na to wszystko, co się dzieje. No przede wszystkim nie głosować tylko na podstawie wzbudzanych emocji, ale no na szczęście tak się chyba nie dzieje, no bo kiedy o wzbudzaniu emocji, to mówiłbym wtedy, kiedy można by byłoby, pewnie tak kiedyś będzie, głosować kliknięciem w internecie, no bo to będziemy w środowisku, gdzie te emocje można wzbudzić i oddać jakiś głos. No nie, na szczęście tu droga do lokalu wyborczego powoduje, że my jesteśmy wyciszeni emocjonalnie, albo chyba, że jedziemy z grupą znajomych, się nakręcamy, oczywiście też tak może być. Przejdź w tryb przetwarzania centralnego i jeśli chce już w ogóle głosować, no pochylić się trochę na tym, co ma do powiedzenia i zaproponowania ten, który nam się w tym momencie najbardziej podoba, lub ta, bo kandydat, kandydatka, sprawdzić, co w przeszłości ewentualnie robił, czyli no, krótko mówiąc, jak w każdej dziedzinie, no bo zapominamy o tym, że wszelkie działanie odpowiedzialne i profesjonalne wymaga pewnego rodzaju wiedzy i odrobienia pracy domowej, czyli pozyskania pewnych informacji, a jeśli jeszcze mamy świadomość tego, że można na nas manipulacyjnie oddziaływać, no to tym bardziej powinniśmy taką lekcję odrobić. Mówię teraz o kontekście wyborów, bo o to było pytanie, ale tak naprawdę, kiedy wrócimy teraz znowu do marketingu już konsumpcyjnego, czyli tego klasycznego, że tak powiem, no to też myślę, że każdy konsument z wiekiem, czy może inaczej, z doświadczeniem, przestaje kupować impulsowo i nawet gdy oferty mu są podsuwane w internecie, to ile kiedyś kupował bez opamiętania, no to w jakimś momencie przychodzi znowu krytycyzm, ale czy ja naprawdę tego potrzebuję, albo właśnie co, dlaczego oni mi to wciskają, albo do czego się tutaj odwołują. Naprawdę no, ten zdrowy rozsądek cały czas jest chyba najlepszą receptą na unikanie albo zmniejszanie siły tego typu oddziaływań.
No właśnie ostatnio widziałem taką, nie wiem, czy to kampania marketingowa, czy jakaś forma takiego manifestu, ale na alejce gdzieś tam, w której bardzo dużo sklepów jest rozstawionych, widniał napis: zaoszczędzisz 100%, jeśli tylko nie pójdziesz na zakupy. Jakby na tej zasadzie, że nie dajmy się po prostu tym chwytom marketingowym, dziś zniżka 70%, kupisz jedno, dostaniesz drugie. Jakby przetwarzanie tutaj właśnie w tym kontekście jest takie, żeby zastanowić się właśnie nad tą, racjonalizować w zasadzie potrzebę, czy my ją faktycznie musimy ziścić, czy to nie będzie po prostu kolejna rzecz w naszej kolekcji, która okej, chwilę nas pocieszy, ale później przy dłuższej konkluzji okaże się, że jest tak naprawdę nam zbędna. Zastanawiam się też jeszcze, bo padło słowo emocje, był już strach i były te takie powiedzmy ogólne, najczęściej dobrze działające wzorce, jak chociażby pieski czy kotki, które przyciągają uwagę. Jakie jeszcze emocje tak silnie polaryzują i tak silnie wpływają na nas? No i może w tym kontekście właśnie jeszcze wyborczym przez chwilę, jakich słów tych kluczowych się doszukiwać chociażby w programach wyborczych? Bo już załóżmy, że jesteśmy tymi świadomymi ludźmi, którzy czytają programy wyborcze.
Znaczy problem to jest taki, że my musielibyśmy już zejść na poziom analizy programów wyborczych i wskazywać, które moim zdaniem słowa są tak zwane kluczowe, które mają trafiać do duszy wyborcy, czyli krótko mówiąc działać na jego emocje, bo tak ogólnie jest naprawdę trudno powiedzieć. No arsenał użytych narzędzi jest no strasznie duży, więc myślę, że tak ogólnie to jest mi ciężko naprawdę powiedzieć. Trzeba było już zejść na poziom konkretnych przykładów. Na pewno takie są, to znaczy też proszę pamiętać, że ja dokładnie nie wiem, jak funkcjonują sztaby wyborcze, ale prawda jest też taka, że im bardziej, nie wiem, silniejsza partia z lepszym zapleczem, dłużej obecna w polityce, to prawdopodobieństwo, że wykorzystują tą wiedzę i te narzędzia po prostu rośnie. Ale to nie jest tak, że przynajmniej jeśli chodzi o polską politykę, że wszyscy masowo wykorzystują wiedzę psychograficzną do manipulowania wyborcami. No moim zdaniem aż tak w cudzysłowie źle to nie jest. Jest jeszcze jedna rzecz. Proszę pamiętać, że jeśli na przykład chodzi o psychologię perswazji, to już Cialdini, potem inni, na to jeszcze się nałożyły odkrycia ekonomii behawioralnej, jest rzeczywiście około setki już opisanych strategii wpływu społecznego, czyli bardzo dużo. Więc to w ogóle jakbyśmy cały dzień rozmawiali, ja bym tego nie był w stanie omówić. Zresztą są nawet świetne już pozycje w języku polskim, które te techniki opisują. Ale zmierzam do takiej konkluzji, że każde takie stosowanie strategii powinno być poprzedzone badaniami, po prostu. Badaniami preferencji wyborczych, emocji, które stoją za decydowaniem głosowania za... Bo proszę mi wierzyć, polaryzacja to jedno w pewnych kwestiach, ale może być tak, że inne emocje są wśród wyborców partii X, a inne Y. Inne słowa działają na tych, inne słowa na tych. I naprawdę to nie ma co intuicyjnie zgadywać, co to może być. Trzeba robić badania marketingowe, żeby rozumieć tą strukturę preferencji wyborczych i to, co na nich działa lepiej, bądź gorzej. Czyli programy wyborcze na przykład też powinno się badać, tak jak testuje się reklamy, testuje się produkty, powinno się dostawać programy wyborcze.
Mhm. I później jeszcze sprawdzać, czy one zostały wdrożone. Ale to już jest, to kto inny już później rozlicza.
To już ktoś inny, tak. Znaczy to, ja bym tak, no to jest ciekawe zagadnienie, tylko tu pewnie jakby polityk jakiś był, albo ktoś, kto zajmuje się w ogóle polityką, mógłby to lepiej skomentować, ale no można powiedzieć złośliwie, że ta ostatnia kwestia, o której pan mówi, to ludzie to sprawdzają podczas kolejnych wyborów. Powinni w każdym razie. Czyli mija 4 lata i no, sprawdźmy, mam teraz znowu głosować na tego kandydata albo na tą partię, i chciałbym sprawdzić z tego, co oni obiecywali 4 lata temu, ile zostało zrealizowane, albo w ogóle, czy oni zaadresowali te kwestie. Już nawet nie mówię o realizacji, ale czy w ogóle zaadresowali. W ogóle się na agendzie pojawiło, że ktoś się na tym pochylał przez 4 lata. Okazuje się, że nie. No to jest najlepszy sprawdzian.
Okej. Okay. Wybory miną, a mam nadzieję i będą kolejne, ale w tym czasie będzie nadawał ten podcast, mam nadzieję, cały czas. I zastanawiam, chciałem w taki umiejętny sposób przejść do pytania kolejnego, a mianowicie, czy psychografia potrafi jednoznacznie określić naszą grupę docelową działań? Przykład, właśnie nasz podcast. On też ulega pewnego rodzaju profilowaniu. Jak wspomniałem wcześniej, odbiorcami są głównie osoby w wieku 20-30 lat, które raczej, jak domniemuję, są zafascynowane nauką, w szczególności biologią, chemią czy właśnie psychologią. Może jest pan w stanie, może po pierwsze dać nam dobrą radę, ale jak docierać do szerszego grona odbiorców, ale w tym kontekście bardziej chodzi mi o to, czy psychografia już analizuje i bada różnice międzypokoleniowe, czyli jak odbiera dany przekaz Gen Z, Y, milenialsi i tak dalej, no i czy są jakieś obrazowe przykłady tego, jak reaguje konkretna grupa społeczna, czy inaczej grupa wiekowa może, na dany przekaz?
Zacznijmy od pierwszego pytania. Czy panowie zrobili badania swojego audytorium?
No cały czas je badamy.
No to w jaki sposób?
Analiza oczywiście podcastu, czyli wyświetleń, z jakich części kraju na przykład się pojawiają, czy w ogóle z jakich krajów nawet się wyświetlenia pojawiają. Bo...
A czy panowie powiesili ankietę, żeby ludzie wypełnili, co sądzą o tym podcaście, jak go oceniają, z kilkoma pytaniami otwartymi? Zróbcie po prostu, tak jak każdy marketing jest poprzedzony badaniami marketingowymi, czyli poznaj swoich wyborców. I oczywiście nie chcę teraz otwierać tematu badań marketingowych i jak je zrobić poprawnie, żeby na przykład nie mieć fałszywych wniosków. Z polityką jest o tyle łatwiej, że są to rzeczy masowe i docieranie do osób badanych, które mają reprezentować elektorat, no jest dużo prostsze, teoretycznie chyba przynajmniej praktycznie niż w panów przypadku. Natomiast naprawdę taka prosta rzecz, powiesić krótką ankietkę na stronie, żeby ci, którzy was słuchają, wypełnili i podzielili się swoimi opiniami. Czyli będziecie mieli komunikacyjnie taką wprost odpowiedź, co ludzie o was sądzą, czego im brakuje, co powinno być tutaj dołożone do tego programu, co jest dobre, co jest złe. Natomiast jeśli chodzi o rozszerzanie tej grupy, no to już wchodzimy w doradztwo strategiczne, marketingowe. Potrzebne są dodatkowe informacje. Tylko znowu, jakbyście zrobili badanie i dowiedzieli się, jak się ludzie dowiadywali o waszym kanale, skąd czerpali te informacje, zobaczyli, jaki to jest profil tych osób, już bardziej dokładny, to moglibyście się zastanawiać, gdzie osoby o takim podobnym profilu, w jakich mediach, czy jakimi kanałami można jeszcze do nich dotrzeć i poinformować o tym podcaście. Ja dam przykład. No, ja w zasadzie, no, co prawda wiekowo jestem w innej bajce, ale jeśli chodzi o zainteresowania, to absolutnie byłbym w grupie docelowej, a przyznam, że dopóki panowie się ze mną nie skontaktowali, to ja nawet nie wiedziałem, że jest taki podcast bardzo ciekawy. Czyli to pokazuje, że ten marketing często nie jest odrabiany na podstawie, tym podstawowym poziomie budowania świadomości produktu czy usługi. I to w ogóle jest absolutnie od tego trzeba zacząć budowanie świadomości. Mówiło się o tym kiedyś publicity, a tak naprawdę marketingowo to jest budowanie świadomości.
No to szanowni państwo, szykujcie się na ankietę przy okazji tego odcinka, ona na pewno się pojawi. Marcin, trzymaj mnie za słowo, stworzę taką ankietę i będzie umieszczona na stronie.
Co więcej, ja deklaruję, że jak panowie mi ją podeślą, to ją zweryfikuję i pomogę w tym, żeby była jak najbardziej przyjazna dla potencjalnego wypełniającego i żeby z tych ankiet jakieś ciekawe informacje, żeby panowie mogli uzyskać i żeby wam pomogły one myśleć o tym podcaście tak, żeby on właśnie dalej się rozwijał w takim kierunku, jak oczekują tego słuchacze podcastu, może właśnie pojawią się też jakieś przesłanki do tego, gdzie szukać nowych grup docelowych dla tego podcastu, ale proszę mi wierzyć, bez dobrych badań, albo może inaczej, bo nie chcę demonizować tutaj badań, ale bez dobrej informacji, tej około, to naprawdę trudno ruszyć potem dalej z produktem.
No dobra, to teraz ta druga część pytania. Czy są już jakieś badania dotyczące tego, jak na przykład w kontekście czy to kawy, czy herbaty, czy wybierze pan jakikolwiek inny produkt, czy usługę, czy cokolwiek, mają się decyzje, czy powinna być różna forma przekazu tak naprawdę ze względu na różnice pokoleniowe, ze względu na wiek. Tutaj to wspomniane Gen Z, Y, milenialsi, baby boomers i tak dalej, i tak dalej. Czy są już jakieś takie badania, co trafia na przykład bardziej do tych, a co do tych?
Są nawet już książki, które opisują te różne pokolenia, generacje, czy różne grupy docelowe, czy segmenty, bo to różne określenia wokół tego się pojawiają, zetki, milenialsi, xy, greki. Oni rzeczywiście się różnią i rzeczywiście często tym wyróżnikiem jest system wartości. Demografia plus wartości, czyli co w życiu jest ważne i politycy na przykład, uważam, że do tych wartości też bardzo często się odwołują. Przypominam, że system wartości czy pomiar wartości jest też elementem psychografii, czyli zrozum, co jest dla ludzi ważne w twojej grupie docelowej i odwołaj się do tych wartości. No to jest w ogóle najprostsza recepta, ale znowu trzeba zrobić badanie, żeby zobaczyć, co dla ludzi jest ważne, jaki jest priorytet, jeśli chodzi o te wartości, których, jak wiadomo, może być wiele. I znaczy, znowu, marketing polityczny nawet funkcjonuje w taki sposób, że wiadomo, jakie są pewne przesłanki ogólne, jakie są mechanizmy, jak funkcjonuje ludzka psychika. Ale prawda jest taka, żeby teraz wsadzić to w treść, czyli odpowiedź na takie pytanie, co na ludzi działa, jak pan zadał, niestety bez badań nie ma po prostu innego sposobu. Bo to jest tak, że my mamy z reguły jako, powiedzmy, partia polityczna do wyboru różne wartości i różne przekazy i po prostu musimy się dowiedzieć, z którym z tych naszych pomysłów najsilniej rezonuje grupa, do której chcemy dotrzeć. Mhm.
No i wtedy pewnie jeszcze dobieramy kanały komunikacji, czyli w jaki sposób mamy do nich dotrzeć, czyli domyślam się, że osoby w wieku 80 lat trochę rzadziej już są na mediach społecznościowych niż osoby w naszym wieku, a nawet polaryzację pewnie byśmy znaleźli pomiędzy osobami w moim wieku, które już częściej korzystają z Instagrama, rzadziej korzystają z Facebooka, a z kolei na przykład, osoby trochę starsze ode mnie jeszcze są większymi zwolennikami na przykład Facebooka. A już pomijam, że ci jeszcze młodsi mają zainstalowanego TikToka, którego ja nie mam, ale Marcin dba o to, aby faceci w kitlach go mieli.
Ale jest dokładnie tak, jak pan mówi, to znaczy my musimy mieć skądś informację, od razu powiem, ta informacja jest do nabycia, do zdobycia. Znaczy można to kupić, można w inny sposób się dowiedzieć. Są agencje, które prowadzą tak zwane badania mediów, czyli sprawdzają, jakie osoby o jakich poglądach, o jakich systemach wartości, jakich preferencjach politycznych, w jakich są kanałach komunikacji. Czyli zapewniam pana, że żaden profesjonalny sztab wyborczy, jeśli mówimy już teraz o wyborach, nie jest tak, że siedzi trzech polityków i zastanawia to, gdzie pokazać tą naszą reklamę, bo tam, gdzie mogą być nasi wyborcy, w którym kanale. Czy na TikToku więcej, czy może na Facebooku? No nie, to znaczy do tego zatrudnia się już kogoś, kto się zna na mediach i ma dostęp do informacji, jakie grupy osób, w jakich kanałach są i gdzie należy te reklamy umieścić z takim natężeniem, żeby zmaksymalizować to, żeby ten przekaz w ogóle do nich dotarł, bo to wchodzimy już w komunikację marketingową, odchodzimy w ogóle od psychografii, bo komunikacja marketingowa to są dwa elementy, to znaczy z jednej strony w ogóle dotrzeć z komunikatem, czyli zbudowanie świadomości, żeby ktoś to w ogóle zauważył, a drugie dokonać zmiany tych postaw, czyli wpłynąć na preferencje w pożądanym kierunku, na jakim nam zależy. Jak mamy taką sytuację, jak wybieramy prezydenta albo partię polityczną, gdzie rzeczywiście jest kampania masowa, no to tu jest o tyle trochę sprawa prostsza, że szuka się tych kanałów, które są najbardziej popularne i powszechne. Ale jeżeli już mówimy dla kontrastu, oczywiście z pełnym szacunkiem, mówimy o podcaście, który jest wyspecjalizowanym, niszowym produktem, no to tu intuicja może nas naprawdę zaprowadzić na manowce, my musimy mieć konkretne informacje i odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie są te osoby, na których nam zależy, tak żebyśmy mogli do nich skutecznie dotrzeć.
Dziękujemy. Myślę, że na pewno czarka przycisnę, jeśli chodzi o przeprowadzenie naszych skromnych badań. I chyba już tak na koniec jeszcze taki jeden temat, który w jakiś sposób mnie nurtuje. mamy naprawdę duży rozwój AI, sztucznej inteligencji i mamy coraz więcej botów. Oczywiście gdzieś tam na rynku dominuje ChatGPT, ale mamy także Barda czy innego typu boty. Z każdym z nich możemy sobie podyskutować na taki czy inny temat, ale de facto z każdym z nich nie możemy pogadać o wszystkim, ponieważ mają pewnego rodzaju nałożone filtry, które zakazują im poruszania pewnych tematów. Oczywiście użytkownicy w taki czy inny sposób próbują te zakazy ominąć, ale czy fakt, że właśnie wszystkie te czaty mają pewnego rodzaju ograniczenia i de facto tworzą pewną rodzaju subiektywną rzeczywistość, nie powoduje, że takie rozmawianie z nimi, a pewnie będzie tych prowadzonych rozmów i czatów coraz więcej i więcej, nie spowoduje, że właśnie de facto konsumenci czy generalnie ludzie nie będą tak naprawdę w jakiś sposób znowu profilowani czy manipulowani informacją i rzeczywistością, którą uzyskują od tych czatów?
Znaczy myślę, że będzie tak, że te czaty czy boty będą tak dobre, że przynajmniej w takiej normalnej konwersacji będzie trudno odróżnić, czy my rozmawiamy z człowiekiem, czy ze sztuczną inteligencją, mówiąc skrótowo. To moim zdaniem jest tylko już kwestia czasu, pewnie już się tak dzieje. Natomiast no jest tą nadzieją, że może zaczną być popularne kursy, jak odróżnić człowieka od sztucznej inteligencji. To myślę, że to raczej w tą stronę pójdzie.
No teraz już chociażby jest jakby sposób weryfikacji prac dyplomowych. Prowadzący czy recenzent może wrzucić po prostu pracę do systemu. No i powiedz mi, drogi systemie, ile z tego, co napisał nasz kochany student, jest jego słowami.
Tak, to znaczy to jest kolejny wątek, ale to ciekawe z tematem, panowie się akurat tym wątkiem wstrzeli, bo dzisiaj krąży dokument, bo już uczelnie powoli zaczynają na przykład tworzyć dokumenty, które mówią na jakich, że oczywiście można stosować czata GPT do pisania prac dyplomowych, tylko są określone warunki, co jest dozwolone, a co nie, czyli próbuje się to jakoś też regulować na poziomie uczelni. Natomiast jeszcze wrócę do tego, co od czego pan zaczął. Człowiek ma coś takiego jak jeszcze mechanizmy obronne na szczęście osobowości, czyli broni się. No broni się i też jest, te czaty są coraz lepsze, ale człowiek no, funkcjonuje w pewnym kontekście, też się uwrażliwia i przyzwyczaja do pewnych rzeczy. Ja nie czuję się, że jestem dobrym futurologiem, więc naprawdę nie wiem, jak to będzie wyglądało. Wiem na pewno, że czaty GPT będą tak dobre, że będziemy myśleli, że rozmawiamy z człowiekiem i myślę, że je dalej będzie można tak rozwijać, że na poziomie konwersacyjnym w ogóle nie będzie żadnego problemu i tylko będziemy mogli się domyśleć, jeżeli będziemy wiedzieli, jakie pytanie zadać i ono będzie wskazywać, że to jest czat, bo on nie będzie chciał o tym mówić. To tak nawiązuje do tego, co pan mówi. I one oczywiście będą, moim zdaniem, bo się nie ma co oszukiwać, wyposażane i to jest to trochę niefajne w kontekście, w którym mówimy, bo technologicznie takiego czata w trybie narracyjnym, w ogóle na przykład brzmienie głosów, czy to jest męski, czy damski, tembr, to są wszystkie rzeczy, które działają właśnie peryferycznie i to są te właśnie języczki uwagi, które powodują, że my po takiej rozmowie będziemy bardziej lub mniej pozytywnie nastawieni do na przykład usługi albo produktu, w kontekście którego odbywała się taka rozmowa z czatem. Więc one absolutnie, moim zdaniem, będą bardzo dobrymi narzędziami. Tak jak kiedyś był sprzedawca i przedstawiciel handlowy, który stosował różne triki, takie na przykład niska piłka, bardzo perfidna strategia sprzedaży czegoś, to te czaty moim zdaniem będą po prostu świetne. To będą tak naprawdę przyszłościowi sprzedawcy. I myślę, że na poziomie takiej sprzedaży interpersonalnej to większość się będzie działa przy użyciu czatów GPT, które będą dużo lepiej przygotowane niż człowiek do stosowania właśnie różnych takich perswazyjnych sztuczek, o których tutaj mówiliśmy. Przy tym sztuczki, ja nie mówię tego w złym tego słowa znaczeniu. Czyli perswazyjne strategie, no właściwie powinienem powiedzieć, no jako właśnie przedstawiciel środowiska akademickiego, no nie, sztuczki to źle brzmi naukowo, więc mówmy o strategiach perswazyjnych.
Mhm. No to ja w takim razie chciałbym tutaj wkleić, nie wiem czy dam radę, ale przez tę rozmowę prowadził was Krzysztof Hołowczyc, bo jemu bym zaufał, jeżeli chodzi o prowadzenie samochodu i chyba taką mamy nakładkę też w naszych nawigacjach, a tak naprawdę to przez tą rozmowę prowadził państwa Marcin Osuch i Cezary Odrzyguść. Ja państwu bardzo serdecznie dziękuję za odsłuchanie. Przypomnę, że naszym i państwa gościem był pan doktor Paweł Wójcik, który opowiedział nam o tym, jak ustrzec się przed pułapkami, które serwuje nam chociażby polityka, ale także i szeroko rozumiany marketing. Dziękuję panie Pawle za rozmowę.
Dziękujemy.
Ja również bardzo dziękuję.
Do widzenia.
Do widzenia.
Faceci w kitlach 2.0. Podcast popularno-naukowy. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji i nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.